Przed nami kolejna audycja i kolejna rozmowa. Moim dzisiejszym gościem jest pani Anna Przygońska, psycholog. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest przemoc, która nie zostawia śladów. Czy warto robić problem z drobnych docinków i żartów na nasz temat?
Zwykle, jak to jest taka jednorazowa sytuacja, naprawdę nie robimy z tego problemu i nawet jak się poczujemy trochę nieswojo, no to właśnie, chcemy być odbierani jako osoby, które mają taki luz na swój temat, które też same umieją z siebie zażartować. Ale ja bym dzisiaj chciała zwrócić uwagę na mechanizmy. Bo to jest trochę tak, że to jest pewne kontinuum. Po tej jednej stronie jest ten drobny żart. Coś, co jest tylko takim delikatnym ukłuciem, a na krańcu jest właśnie ten element białej przemocy, który niesie ze sobą olbrzymie spustoszenie w naszej psychice, który jest dla nas mocno dezorganizujący, a przede wszystkim odbiera nam poczucie własnej wartości, siłę do życia. Po jednej stronie jest mały, złośliwy SMS-ik, a po drugiej jest hejt, który, jak wiemy, niestety niesie ze sobą śmierć. I dlatego dzisiaj trochę może o tych delikatniejszych historiach, o tych takich drobnych ukłuciach, ale ponieważ mechanizmy są dosyć podobne, to spróbujmy popatrzeć na to, co naprawdę nam to robi.
I tutaj pojawia się pytanie, może też wyjaśnijmy właśnie, czym jest ta biała przemoc?
Mówimy biała przemoc, bo ona nie zostawia śladów. Nie leje się krew, nic złego się nie dzieje. Nawet to, że są to tylko słowa, często daje nam takie wrażenie, że to nie boli. Że to przecież nic takiego się nie stało, to jest wypowiedź. Przyszło, poszło. Ale jeżeli jest tego albo dużo, albo robi to osoba, która z jakiegoś powodu jest dla nas ważna, to niestety takie przemocowe zachowania będą miały tendencję do tego, żeby się nasilać, pogłębiać, ich ilość może być duża. No i wtedy zaczyna się rzeczywiście problem.
Co w takim razie z nami się dzieje, kiedy doświadczymy białej przemocy?
No to tak jak sobie powiedziałyśmy, od jednego drobnego ukłucia nikt nie umiera szczęśliwie. Ale jeżeli tego jest więcej, czy też tak jak powiedziałam, ta ważna osoba w stosunku do nas się tak zachowuje, to zaczynamy na początku jak gdyby tak luzować tolerancję na tego rodzaju zachowania. Dzieje się coś takiego, że coś, co mnie wczoraj bolało, dziś już mnie nie boli. W drugim kroku dzieje się coś takiego, że zaczynam jak gdyby takie dwa systemy wartości stosować. Czyli jemu wolno, ale ja w ten sposób nigdy nie reaguję. Dwa światy. Bardzo niepokojącym momentem jest już taka sytuacja, w którym zaczynam jakby dewaluować siebie. Mówię, no nie, przecież to nic wielkiego. To nic wielkiego, to tylko żarcik, tak? I te dewaluowanie siebie jest takim pierwszym krokiem, w którym zaczynam sobie odbierać poczucie własnej wartości, w której zaczynam iść w kierunku tego, co mnie będzie niszczyło. Bo jeżeli pozwolę komuś, żeby deptał moje poczucie wartości, to może niestety tak być, że otwieram trochę takie drzwi do tego, aby następowała eskalacja. I to może mieć jakby swoje zakorzenienie w różnego rodzaju problemach, które dotyczą tej konkretnej relacji, ale może być też niestety specyfiką tej osoby, która jest tym napastnikiem. No i dzieje się coś takiego, że jest więcej i bardziej, bo jeżeli na moje komentarze, że nie wiem, jest mi przykro, jak to mówisz, słyszę, dramatyzujesz, to jest to coś, co zabiera mi możliwość zatrzymania tej agresji. Jeżeli ten napastnik posługuje się jeszcze jak gdyby zewnętrznymi autorytetami, tak, na przykład dla mnie ważnymi, no nie, mówi, nie wiem, rozmawiałem z twoją przyjaciółką, ona mówi, że ty histeryzujesz. To jest jak gdyby kolejny krok na tej drodze, w której moje poczucie własnej wartości zaczyna pomalutku topnieć. Rozwój takiej relacji niekiedy idzie w kierunku, w którym zaczynam mieć wątpliwości co do tego, co naprawdę się wydarzyło. A przede wszystkim, co ja w tej sytuacji czuję. Bo jeżeli słyszę, że jestem konfliktowa, że jestem kłótliwa i że ze mną naprawdę trudno jest się dogadać, mogę pozwolić na to, żeby to wbudowywało się w moje poczucie myślenia o sobie. A to jest krok do tego, abym zaczęła myśleć tak jak ofiara, abym zaczęła utożsamiać się z tą rolą ofiary i wtedy już naprawdę jest bardzo trudno powiedzieć stop.
Jakie mogą być w takim razie właśnie skutki białej przemocy?
Więc te konsekwencje idą jakby w dwóch kierunkach. Jeżeli popatrzymy na tą stronę somatyczną, jeżeli się nie bronię, to moje ciało da mi sygnał, że ma już dosyć. To mogą być na początek bóle głowy, bóle mięśni, bóle karku. To mogą być problemy z odpornością. Coraz więcej choruję, coraz częściej. I trochę nie wiem, co się takiego dzieje. Chodzimy do lekarzy, diagnozujemy się. No, psychosomatyka ma to do siebie, że dzisiaj tych rodzajów jakby chorób, które damy radę podciągnąć pod psychosomatykę, jest naprawdę bardzo wiele, więc diagnozujemy się. No ale często też niestety sięgamy po leki przeciwbólowe, czyli jakby naszemu organizmowi, który mówi, mam dość, zaopiekuj się mną, dajemy coś, co jest tylko
faszerujemy.
Znieczuleniem. Tak, co jest tylko znieczuleniem i tym bardziej oddala nas to od takiego momentu, w którym moglibyśmy się sobą zaopiekować, w którym moglibyśmy coś zacząć z tym robić.
A co w przypadku, kiedy świadkami białej przemocy są dzieci? Jak to wpływa na najmłodszych?
Ponieważ powiedzieliśmy sobie, że tego rodzaju historie dzieją się w tych bliskich relacjach, więc jeżeli w rodzinie są dzieci, wcześniej czy później będą to widziały. Będą miały szansę zobaczyć, jak to wygląda. I taki motyw, na który bym chciała zwrócić uwagę, to jest coś takiego, że o ile najczęściej rzeczywiście reagują współczuciem na początku, to też ta ich wrażliwość zaczyna się stępiać. Ta ich wrażliwość robi się coraz mniejsza. Ale przede wszystkim istotne jest to, że dzieci uczą się, że te przemocowe zachowania właśnie tak wyglądają. Czyli uczą się nie tylko zachowań ofiary, ale one też uczą się zachowań sprawcy. Czasami reagują z perspektywy jak gdyby bohatera, wspierają tą osobę krzywdzoną, ale taki w psychologii mówimy trójkąt dramatyczny, tak? Jeżeli zostanie na trwałe jako pewien sposób zachowania, będzie powodował, że miotamy się tylko między tymi rolami. Raz jesteśmy ofiarą, raz jesteśmy sprawcą, czasem bywamy bohaterem, ale tak naprawdę nie rozwiązujemy tych problemów. Bo jeżeli dziecko w domu obserwuje rodzica, który mówi nie, to zachowanie jest nieakceptowalne. Jeżeli dziecko słyszy stop, jeżeli dziecko słyszy jeszcze bardziej jakieś takie wyrafinowane zdania, w których mówimy nie mów tak, bo to sprawia mi przykrość, bo to mnie boli, nie mów tak, bo czuję się w ten sposób lekceważona. To jest coś, co powoduje, że one w swoich trudnych doświadczeniach będzie po prostu umiało się zachować. Dlatego warto nie tylko pokazywać dzieciom, jak się te granice stawia, ale też stwarzać swego rodzaju trening budowania tych granic, bo wcześniej czy później będzie się mierzyło z takimi sytuacjami, w których postawienie tych granic będzie trudne. I to będzie nie czas na to, aby się tego uczyć. Ono musi to już mieć. Więc dawajmy naszym pociechom szansę na to, aby sobie trochę w domu poćwiczyły. Jakkolwiek to brzmi, to im wcześniej zaczniemy pozwalać dziecku na to, aby w takich sprawach, które ono chciałoby coś po swojemu zrobić, aby miało szansę powiedzenie nie, jeżeli rodzic nadmiernie ingeruje.
Czy właśnie biała przemoc jest takim faktycznie we współczesnym świecie dużym problemem?
Bardzo. Bardzo poważne, właśnie dlatego, że dużą tolerancję mamy na to. W miejscach pracy nazywa się to mobbingiem. Zobaczcie państwo, ile historii sądowych w sądach pracy dzisiaj dotyczy tej przemocy w miejscu pracy. Każda rola zawodowa może niestety być wynaturzona w ten sposób, że nadużywam tej władzy. A w sytuacjach domowych, no to tak jak powiedzieliśmy, to czasami jest sposób pokazywania, jestem zły.
I tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem była Anna Przygońska, psycholog.
Dziękuję.